przy telefonie dr Bogdan Szafrański, ekspert, ekonomista, ekspert od spraw amerykańskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od tego, co działo się na giełdach światowych.
No, w ciągu ostatnich, można powiedzieć, szczególnie dni, ale również tygodni, mieliśmy do czynienia z olbrzymimi spadkami. Te spadki dotyczyły również giełdy warszawskiej, także był to bardzo słaby okres. No, ja może powiem, przed chwileczką przeczytałem, że giełda warszawska miała od dawna najgorszy kwartał, prawie 25% stracił na wartości warszawski rynek giełdowy.
Także... Ale skoro pan mówi o ostatnim kwartale, to nie dotyczy to bezpośrednio koronawirusa.
Tak, spadki były już wcześniej, natomiast te ostatnie dni jedynie giełdę warszawską dobiły.
Jak giełda w Nowym Jorku?
No, również ostatni akurat dzień był nieco lepszy, ale poprzedni to były spadki ponad 7%, także giełda nowojorska też spadki ma, wprawdzie nie 25% za ten ostatni okres, ale około 10% spadek wartości na dzień dzisiejszy mamy.
A to jest bardzo ważne, bo spadkami na giełdzie jest zaniepokojony prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, bo jego hasło wyborcze, jego myśl o Ameryce jest myślą o wzroście gospodarczym. Jeżeli giełda będzie spadać, siła Donalda Trumpa będzie również słabła.
Tak, to prawda, że prezydent się niepokoi. Przecież miesiąc temu w swoim orędziu do narodu chwalił się i słusznie, że od czasu jego wyborów giełda średnio wzrosła o 70%. Każdy spadek, szczególnie, że w listopadzie będą wybory, muszą go niepokoić. Dlatego też przygotowane jest kolejne cięcie stóp procentowych, tak przynajmniej się uważa. Natomiast również Stany Zjednoczone, Bank Centralny Fed zbliża się niebezpiecznie do zerowej stopy, także jest coraz mniej narzędzi do oddziaływania. Dlatego też dwa dni temu zaczęto mówić o nowych narzędziach fiskalnych, nie tylko monetarnych, żeby podtrzymać w miarę dobrą sytuację gospodarki amerykańskiej. Zresztą gospodarka amerykańska, wydaje się, tak przynajmniej eksperci uważają, że nie będzie aż tak podatna na kryzysową sytuację jak inne gospodarki typu Włochy, Chiny, Japonia, Niemcy.
A jak zachowywał się rynek ropy naftowej?
No tutaj to już był szokujące dni, bo rzeczywiście kraje OPEC pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, gdy Rosja nie chciała współpracować, no rozpoczęły, można powiedzieć, wojnę cenową, także mieliśmy spadki o 25%, to też nienotowane od 30 lat spadki ceny ropy naftowej. To oczywiście dla niektórych, wydaje się, że dla odbiorców czy dla przeciętnego Kowalskiego będzie dobrze, będzie taniej na stacji benzynowej. No ale tak duże zmiany powodują duże kłopoty dla wielu państw i dla wielu firm.
Wczoraj też kolejne prawybory w Partii Demokratycznej. Kto wyszedł z nich zwycięsko?
No, na to wygląda, że jest Biden. Tego się można było zresztą spodziewać. Najciekawsze, wydawało się, że będą rezultaty w Michigan, bo tam kiedyś, 4 lata temu, wygrał Sanders z Hillary Clinton i to był taki test, czy odbuduje się. Na to wygląda, że w Michigan wygra Biden, także szanse Sandersa, socjalisty, wydaje się, że maleją.
Czyli wygląda na to, że 78-letni były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych będzie tym głównym konkurentem Donalda Trumpa.
No, brzmi to, można powiedzieć, słabo dla demokratów, no bo to nie jest mocny konkurent dla takiego wyjadacza, można powiedzieć, na rynku konkurowania o prezydenturę, jakim jest Donald Trump. No ale tak się złożyło, że nikt od niego nie wydaje się lepszym kandydatem. No to też nie świadczy dobrze o Partii Demokratów, że nie wytworzyli sobie liderów młodszych, lepszych.
To wróćmy na chwilę do sytuacji gospodarczej. Na świecie jest taki portal Independent Trader. Do czego potencjalnie może zostać wykorzystany koronawirus? I pięć punktów. Ratowanie największych banków w związku z trudną sytuacją gospodarczą. Winnym będzie koronawirus. Nieograniczony skup aktywów w wykonaniu Europejskiego Banku Centralnego czy Fed. Nie będziemy już wiedzieć, jaka jest skala do druku. Interwencja banków centralnych na rynku obligacji korporacyjnych. Duże firmy będą mogły liczyć na wsparcie, ale mniejszych, a wiele mniejszych upadnie. Dalsza koncentracja kapitału. Takie trzy ważne punkty wymienił komentator Independent Trader. Pan się zgadza, że takie rzeczy mogą się zdarzyć?
No, moim zdaniem jest to pewna przesada w tym, ale jest to możliwe. To wydaje się, że wielkie korporacje, no, które mają dobre układy z politykami, mogą wykorzystać sytuację koronawirusa, żeby wzmocnić swoją sytuację, no i można powiedzieć, pogłębić nierówności. To jest możliwe, ale czy tak będzie, to zobaczymy. No, ja jestem trochę sceptyczny, że aż tak daleko pójdzie, ale no, słysząc te przewidywania, jest to jednak możliwe. To nie jest dobre oczywiście, gdyby tak się stało.
Jest w wielu branżach gospodarczych w tej chwili sytuacja jest nadzwyczajna. Jakich pan interwencji ze strony rządów by się spodziewał?
No, tu można powiedzieć, dobrym wzorcem jest to, co przygotowują Amerykanie, ale akurat mają trochę lepszą sytuację, bo stopy procentowe tam jest około 1,5%, więc jest dalsza możliwość obniżania. Wprawdzie ta przewidywana czy prognozowana o 0,75% może się nie zdarzyć, czyli ja myślę, że raczej będzie za tydzień mniej więcej o 0,5%, ale kto wie, czy nie będzie rzeczywiście bardzo duża. Wtedy ta możliwość obniżania następnego będzie dużo mniejsza. Bank Japonii czy europejski, no to ma tam stopy zerowe, więc obniżanie do minus 1 czy minus 2 to już brzmi na tyle absurdalnie, że te kraje mają gorszą możliwość polityki tego typu monetarnej, ale są prócz stopy procentowej inne możliwości, na przykład skup właśnie obligacji, czy też manipulowanie wielkością rezerw bankowych i wpływanie w ten sposób na ilość pieniądza. No i oczywiście są wszelkiego rodzaju jeszcze możliwości polityki fiskalnej, obniżenia podatków i to akurat prezydent Trump przewiduje, w szczególności do tego typu pomoc byłaby skierowana do osób, które będą na zwolnieniu czy przeżywać, że tak powiem, kwarantannę, co też obniży ich dochody i skłonność i możliwość wydatkowania konsumpcyjnego.
Obserwuje pan rynek złota?
No on idzie w górę, to zresztą też jest sytuacja zbieżna z tym, co się dzieje w takich sytuacjach, jak jest duża niepewność i niepokój inwestorów, złoto rośnie. No, słyszałem też parę dni temu nawet prognozy, że może się złoto wzrosnąć o 50% w ciągu najbliższego czasu, no to też wydaje się przesadzone, ale no, jak już się o tym mówi, to być może się tak zdarzy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Bogdan Szafrański, ekonomista, ekspert od spraw amerykańskich, był gościem poranka wnet. Na zegarze godzina 7:30.
Do widzenia.
Do widzenia panu. Skoro mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, no to sięgniemy do płytoteki Wojciecha Cejrowskiego i posłuchamy piosenki przez niego wybranej. Koronawirus zasłania nam świat i teraz chcemy go trochę odsłonić. W poranku wnet gościem jest Mateusz Gasiński, prezes Fundacji Dobra Fabryka. Nie po raz pierwszy w poranku wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Granica turecko-grecka, co tam się dzieje?
Tak naprawdę wydaje mi się, że mamy do czynienia przynajmniej z dwoma różnymi sytuacjami. Po pierwsze Evros, okolica Evros i granica lądowa między Grecją a Turcją. I tam, jak już sam minister obrony narodowej Grecji mówi w ostrych słowach, nazywając to wojną bez amunicji, dochodzi do starć między strzegącymi z obu stron granic, z jednej strony gwardią i policją grecką, z drugiej strony podjudzanymi przez stronę turecką uchodźcami. Dochodzi tam do kilku incydentów. Przez weekend mieliśmy do czynienia z bardzo, trzeba powiedzieć, poważną sytuacją, mianowicie w piątek wieczorem samochód wojskowy, pojazd wojskowy, amfibia próbowała sforsować ogrodzenie graniczne.
Amfibia turecka.
Tak, amfibia turecka próbowała sforsować ogrodzenie. Zatem to są już takie dość poważne incydenty, o których no, władze greckie jakby próbują podchodzić do tego na zimno. Nie dają się prowokować, natomiast tych prowokacji jest coraz więcej. Kilka dni temu jakby doposażeni również uchodźcy w jakieś liny metalowe próbowali również obalić to ogrodzenie. Strona turecka gazem łzawiącym spycha migrantów, żeby sforsowali granice, jakby przysuwa ich coraz bliżej. Nijak się to ma do tej sytuacji politycznej, która się teraz dzieje wokół tego sporu turecko-greckiego, bo Erdogan teraz, można powiedzieć, rozdaje karty i jest chyba najchętniej goszczony wśród przywódców różnych państw. W poniedziałek spotkał się z przywódcami Unii Europejskiej. Spotkanie miało wypracować jakieś pokojowe rozwiązanie tego impasu. Natomiast do czego doprowadziło? Do tego, że po spotkaniu państwo się rozeszli. Prezydent Turcji nie udzielał wywiadów, powiedział, że oficjalne stanowisko pojawi się we wtorek, czyli wczoraj. Natomiast wczoraj ta wojna informacyjna miała swój ciąg dalszy, bo zarzucał już stronie greckiej, że doprowadziła do śmierci 4 lub 5 migrantów i że jakby spór między Turcją i Grecją jest uzasadniony, bo ta umowa, która trwała od 2016 roku, w żaden sposób nie była przestrzegana, że dochodziło tam do wielu nadużyć. No i prezydent Turcji ma czym grać, niestety, ponieważ w Turcji jest, tak jak być może państwo wiedzą, migrantów bardzo dużo, to jest 3,5 miliona ludzi. Podczas spotkania przed weekendem prezydenta Erdogana z władzami rosyjskimi, z Władimirem Putinem, doszło do porozumienia i zawieszenia broni w prowincji Idlib. Wszyscy odbierali to jako jakąś szansę, że jednak zawieszenie działań w prowincji na północy Syrii spowoduje tym, że władze tureckie wycofają się troszeczkę, zrobią krok do tyłu i jednak uchodźcy przestaną być zakładnikami na granicy. Do tego jednak nie doszło i w dalszym ciągu dochodzi do trzeba powiedzieć, na skalę międzynarodowych bardzo poważnych incydentów.
Ale czy to jest tak, że z obozów dla uchodźców w Turcji napływają coraz to nowi uchodźcy na granicę turecko-grecką, czy tam jest jakaś grupa ludzi, która cały czas próbuje wedrzeć się do Europy?
Tam jest cały czas grupa ludzi, natomiast ostatni raz w poniedziałek minister spraw wewnętrznych tureckich powiedział, że uchodźcy, którzy przebywają na terenie Turcji, że to jest ten czas, że powinni iść do granicy. Zatem to jest kolejny po ubiegłotygodniowych komunikat jasny, oficjalny, że trzeba do tej granicy dotrzeć.
W jednym z portali internetowych przeczytałem dzisiaj, że to jest 2000 ludzi. Czy to jest liczba taka, czy tych jest kilkanaście tysięcy, jak się mówiło kilka dni temu?
Tak naprawdę trudno to oszacować, ponieważ dostęp do tamtego regionu przez pracowników organizacji humanitarnych jest bardzo ograniczony. Ci, którym udało się tam dotrzeć, mówią, że takiego problemu, takiej skali nie widzieli, dawno nie widzieli. Więc jedne źródła podają, że to są 2000, inne, że 4, inne, że kilkanaście tysięcy ludzi. Natomiast nie zmienia to faktu, że patrząc na ich sytuację, jest to sytuacja dramatyczna, jeśli chodzi o prawa człowieka, które w żaden sposób nie są przestrzegane, bo tak naprawdę ci ludzie są w potrzasku między coraz bardziej podszczypującymi się armiami dwóch krajów. Trzeba powiedzieć, że mamy marzec, więc tym ludziom grozi wychłodzenie, grozi głód, przecież oni nie mają tam dostępu do żadnej pomocy humanitarnej. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna.
A co dzieje się na wyspach?
Właśnie na wyspach sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo tam do tych, jakby od granicę grecką i granicę turecką stanowią wody Morza Egejskiego, a zatem do takich incydentów jak na lądzie nie dochodzi. Natomiast tam obserwujemy zupełnie inną sytuację, mianowicie widzimy, jak bardzo zdesperowani są mieszkańcy wysp. Organizują się w lokalne gangi, żeby pokazać skalę chaosu. Opowiem, jak wyglądała sytuacja, jeden incydent na wyspie Lesbos w ubiegły piątek. Na wyspę Lesbos docierają grupy neonazistowskie. Pięciu obywateli Niemiec i Austrii pojawiło się na wyspie po to, żeby wesprzeć tak naprawdę w bronieniu granic Unii Europejskiej. Natomiast wyposażeni w aparaty fotograficzne udawali dziennikarzy i spotkali się z lokalnymi gangami poruszającymi się po stolicy wyspy Mytilini i doszło do bójki. Gangi lokalne zaatakowały neonazistów. Jakby doszło do nieporozumienia, myśleli, że to są dziennikarze. W związku z tym to pokazuje też, jak bardzo niemile widziani są na wyspie przyjezdni. Czy to pracownicy organizacji humanitarnych, czy to dziennikarze. Grecy są po prostu zmęczeni. Żeby też pokazać sytuację Greków i to, jak oni teraz bardzo są przeciwko całej tej sytuacji. Dwa tygodnie temu podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy, do czego tam doszło. To doszło do walk między policją grecką a wyspiarzami. Jakby protesty polegały na tym, że wyspiarze sprzeciwiali się kolejnemu obozowi. Natomiast teraz sytuacja wygląda tak, że jakby oni wciąż są przeciwko, ale porównując tą sytuację Greków na Lesbos z 2016 rokiem, kiedy tak naprawdę wczoraj w rozmowie z Kateriną, która zajmuje się naszym projektem na wyspie Lesbos, rozmawialiśmy o tym, że przecież to przyjęcie uchodźców w 2016 roku, kiedy ten kryzys się zaczynał, to w jaki sposób ludzie się wtedy zaangażowali w pomoc, w zaopiekowanie tych ludzi, sklepy otwierały swoje, swoje toalety, żeby uchodźcy mieli się gdzie umyć i to przyjęcie było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przecież mieliśmy kilku kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla stamtąd. Przez to, że tak bardzo wspierali. Byli rybacy, którzy swoje łodzie zawiesili swoją działalność i pracę i pomagali uchodźcom. Natomiast teraz sytuacja wygląda zupełnie przeciwnie. I do czego doszło? Doszło do tego, że wyspiarze mówią, że oni już pomogli wystarczająco, że oni nie są w stanie już dalej pomagać. Potrzebują Europy, potrzebują zmiany warty do tego, żeby tymi ludźmi się zaopiekować.
Mateusz Gasiński, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Prezes Fundacji Dobra Fabryka był gościem Poranka. Na zegarze 7:43. To może posłuchamy zespołu Coldplay? Może tak
bardzo
być?
Proszę.
Poranku Wnet, Coldplay, słuchamy.